Słuchasz polskiego programu SBS.
Dzień dobry, witam Państwa w poniedziałek 2 maja i zapraszam do wysłuchania przeglądu najważniejszych wydarzeń. Koalicja obiecuje rozszerzyć dostęp do Państwowej Karty Zdrowia dla seniorów. Rozpoczyna się czwarty tydzień federalnej kampanii wyborczej. Cywile ewakuowani z huty Azovstal w Mariupolu na Ukrainie. Zmniejsza się liczba nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką weźmie dziś udział w uroczystościach z okazji Dnia Flagi oraz Dnia Polonii i Polaków za granicą. A oto szczegóły wydarzeń. Zaczynamy od wiadomości z Australii. Rząd federalny rozszerzy dostęp do Państwowej Karty Zdrowia dla seniora, jeśli zostanie ponownie wybrany. Dzisiaj premier Scott Morrison ogłosił podwyżkę dla osób samotnych z 57 761 dolarów do około 90 tysięcy. Dla par również wzrośnie dochód z 92 416 do 144 tysięcy. Rząd twierdzi, że zwiększenie dochodów o 70 milionów dolarów złagodzi presję kosztów utrzymania. Lider opozycji Anthony Albanese oskarżył Scotta Morrisona o zaniedbanie starszych Australijczyków. Dzisiaj Morrison rozpocznie 22 dzień kampanii wyborczej w Sydney, podczas gdy Albanese ma prowadzić kampanię w Queensland, gdzie Partia Pracy musi poprawić swoje wpływy, jeśli chce zdobyć urząd. Partia Pracy ma obecnie tylko 6 z 30 mandatów w Izbie Reprezentantów w Queensland. Nowy sondaż opinii publicznej pokazuje, że Partia Pracy ma silną przewagę na półmetku kampanii wyborczej. W sondażu przeprowadzonym przez Resolve Strategic dla gazety Sydney Morning Herald i The Age wstępnie Partia Pracy utrzymywała się na stałym poziomie 34%, podczas gdy koalicja spadła z 35% do 33%. W kwestii preferencyjnych dwóch partii Partia Pracy prowadzi 54%, a Partia Liberalna 46%. Lider Partii Pracy Anthony Albanese wciąż wyprzedza premiera Scotta Morrisona w rankingu na preferowanego premiera, ale od ostatniego sondażu zmniejszyła się różnica z 8% do 6%. Partia Zielonych, One Nation, The United Australia Party, czyli Partia Zjednoczonej Australii, od ostatniego sondażu zwiększyła się popularność tych partii. Według przewidywań Resolve Strategic ponad 3/4 elektoratu już zdecydowało, na kogo będą głosować. Świadkowie zostaną dziś przesłuchani po raz pierwszy w ramach dochodzenia w sprawie przedawnionych i współczesnych zarzutów wykorzystywania seksualnego dzieci w służbie publicznej Tasmanii. Komisja śledcza została powołana przez rząd stanowy w listopadzie zeszłego roku, po tym jak zarzuty zostały skierowane przeciwko personelowi Ashley Youth Detention Center i byłej pielęgniarce pediatrycznej. Podczas przesłuchania w październiku ubiegłego roku adwokat pomagający w dochodzeniu Mary Norton powiedziała, że komisja uzyskała dowody na to, że personel schroniska dla nieletnich ukrywał zarzuty, niszczył dokumenty i nie zgłaszał skarg. Komisja śledcza wyda raport końcowy do końca maja 2023 roku, a rząd stanowy zobowiąże się do wprowadzenia wszelkich nowych zaleceń. Nowe rozwiązania energetyczne, zagrożenia cyfrowe i klęski żywiołowe sprawią, że w ciągu najbliższych 10 lat potrzebne będą nawet 4000 nowych norm krajowych. Standards Australia, która jest organizacją zajmującą się opracowywaniem najnowszych standardów kraju, twierdzi, że bez odpowiednich standardów Australia może zostać w tyle za resztą świata pod względem najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa. Nowy raport szczegółowo opisuje, w jaki sposób odpowiednie standardy pomogły zabezpieczyć funkcjonowanie australijskiej gospodarki, stanowiąc podstawę dla różnych miejsc, jak na przykład Australian War Memorial w Canberrze czy Melbourne Cricket Ground. Według najnowszych standardów właściciele domów będą mogli ocenić, jak dobrze ich domy są zabezpieczone przeciwko pożarom, cyklonom i powodziom. Już o 8 rano, zgodnie z czasem obowiązującym na Ukrainie, będzie kontynuowana ewakuacja cywilów z terenu zakładów Azovstal w oblężonym przez Rosjan Mariupolu. Prezydent Wołodymyr Zeleński podkreślił, że korytarz humanitarny z tego miejsca udało się zorganizować po raz pierwszy po wielu tygodniach wysiłków, rozmów i próśb. Udało się uratować już ponad setkę cywilów, kobiet i dzieci, zaznaczył w wieczornym przemówieniu. Biorąc pod uwagę złożoność procesu, pierwsi ewakuowani przybędą do Zaporoża rano. Tam zostaną przyjęci przez naszych ludzi. Mam nadzieję, że jutro zostaną spełnione wszystkie warunki niezbędne do dalszej ewakuacji ludzi z Mariupola. Jestem wdzięczny wszystkim tym, którzy przygotowali tę operację, ratują ludzi oraz zabezpieczają ten korytarz humanitarny. Trwa ewakuacja z Huty Stali Azovstal w zbombardowanym ukraińskim mieście Mariupol. Informację podała Association Press, powołując się na Organizację Narodów Zjednoczonych. Rzecznik pomocy humanitarnej ONZ Saviano Ambre powiedział agencji, że wysiłki mające na celu ewakuację ludzi z Huty Azovstal są podejmowane we współpracy z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża oraz z urzędnikami ukraińskimi i rosyjskimi. Sytuację nazwał bardzo złożoną, ale nie podał żadnych szczegółów. Jak pisze, w magazynach Huty, która jest jedynym miejscem w Mariupolu niezajętym przez Rosjan, znalazło schronienie około 1000 cywilów i około 2000 ukraińskich żołnierzy. Delegacja USA spotkała się w weekend w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zeleńskim. Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi jest teraz w Polsce na rozmowach dotyczących sytuacji na Ukrainie. Nancy Pelosi powiedziała, że Kongres USA musi przyjąć wniosek prezydenta Joe Bidena o wysłanie 47 miliardów dolarów, aby wzmocnić Ukrainę w wojnie z Rosją. Z wielkim smutkiem przyjeżdżamy tutaj, ale teraz wyjeżdżamy z pełniejszym zrozumieniem tego, co należy zrobić, z głębokim uznaniem dla tych, którzy są w tej walce. W związku z tym postanowiliśmy szybko wprowadzić do ustawodawstwa inicjatywę, którą wysunął prezydent Biden. Kongres przekazał Bidenowi w zeszłym miesiącu żądane 18,38 miliarda dolarów. Te pieniądze zostały już wykorzystane. Jim McGowan, przewodniczący Komisji Regulaminowej Izby Reprezentantów, powiedział, że rosyjski prezydent Władimir Putin poprzez wojnę zaostrza kryzys związany z dostawą żywności, który byłby katastrofalny w skutkach dla ludzi na całym świecie. Wojna na Ukrainie będzie jednym z głównych tematów debat Parlamentu Europejskiego w tym tygodniu. Europosłowie w Strasburgu wrócą także do tematu praworządności w Polsce i na Węgrzech. Rosja będzie próbowała otworzyć nowy front przeciwko Ukrainie ze strony Mołdawii. Wynika z ukraińskich źródeł wojskowych, na które powołuje się The Times. Według jednego ze źródeł istnieje szereg sygnałów świadczących o planowanym w niedalekiej przyszłości ataku Rosji na jedną z byłych republik ZSRR. Mołdawska armia liczy jedynie 3250 żołnierzy. Zajęcie Mołdawii umożliwiłoby Rosji wejście do Odessy od zachodu. Uważamy, że Kreml podjął już decyzję o ataku na Mołdawię. Los Mołdawii jest bardzo ważny. Jeśli Rosjanie zaczną przejmować nad nią kontrolę, militarnie będziemy łatwiejszym celem, a zagrożenie dla Ukrainy będzie egzystencjalne, informuje źródło gazety. Papież Franciszek powiedział, że wydarzenia na Ukrainie dowodzą makabrycznego regresu człowieczeństwa. Na placu Świętego Piotra odmówił wraz z wiernymi modlitwę. Dziś rozpoczynamy miesiąc poświęcony Matce Bożej. Zapraszam wszystkich wiernych i wszystkie wspólnoty do codziennego majowego odmawiania różańca. Moje myśli kieruję do ukraińskiego miasta Mariupol, co znaczy miasto Marii. Barbarzyńsko zbombardowanego i niszczonego. Dlatego ponawiam prośbę o utworzenie bezpiecznych korytarzy humanitarnych. Zmniejsza się liczba nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Minionej doby zarejestrowano 234 nowe infekcje. W połowie maja zniesiony zostanie stan epidemii, natomiast pozostanie stan zagrożenia epidemicznego, potwierdził wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.
Minister Niedzielski zapowiedział, że w połowie maja zniesiemy stan pandemii. To nie jest tylko decyzja ewentualnie naszego kraju, bo w wielu krajach podobne głosy, podobne działania są wykonywane. Oczywiście przed nami jeszcze ponad 2 tygodnie, dlatego my ciągle monitorujemy, mimo że tych danych może już codziennie nie pokazujemy, ale codziennie monitorujemy stan, jaki jest w tej chwili, jeżeli chodzi o COVID-19 w naszym kraju.
Stan epidemii obowiązuje w Polsce od 20 marca 2020 roku. Do końca maja przedłużono obowiązek zakrywania nosa i ust w placówkach medycznych, takich jak szpitale, przychodnie i apteki. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką weźmie dziś udział w uroczystościach z okazji Dnia Flagi oraz Dnia Polonii i Polaków za granicą. Prezydencki minister Wojciech Kolarski powiedział Polskiemu Radiu, że para prezydencka weźmie udział w tradycyjnej uroczystości podniesienia flagi państwowej na wieżę zegarową Zamku Królewskiego w Warszawie. Zamek symbolizujący naszą historię będzie zdobić biało-czerwona flaga, tak jak tego dnia tysiące domów w całej Polsce, zaznaczy minister Wojciech Kolarski. Na dziedzińcu Belwederu zaplanowano uroczystości z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą. Andrzej Duda wręczył wówczas odznaczenia państwowe działaczom polonijnym, a także akty nadania obywatelstwa Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto prezydent przekaże również flagi państwowe przedstawicielom organizacji polskiej mniejszości narodowej na wschodzie. Prezydencki minister Wojciech Kolarski podkreślił, że po dwuletniej przerwie związanej z obostrzeniami sanitarnymi obchody majowych świąt państwowych wracają do stanu sprzed pandemii. Dzień Flagi oraz Dzień Polonii i Polaków za granicą to święta państwowe ustanowione odpowiednio w 2004 i 2002 roku. Według różnych szacunków poza Polską mieszka od kilkunastu do nawet 20 milionów naszych rodaków i osób pochodzenia polskiego. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński rozpoczyna dziś wizytę w Stanach Zjednoczonych. Odwiedzi instytucje kultury i naukowe oraz miejsca ważne dla polskiej polityki pamięci w Waszyngtonie i Nowym Jorku oraz położonym w stanie Nowy Jork, Syracuse. Mamy dość bogaty program dotyczący głównie spraw ważnych dla polskiej kultury, zapowiada wicepremier. Jednym z punktów programu są odwiedziny w nowo budowanym Muzeum Ofiar Komunizmu w Waszyngtonie. W Waszyngtonie wicepremier Gliński odwiedzi też Holocaust Memorial i Muzeum, które jest oficjalnym pomnikiem upamiętniającym Holokaust. Z informacji uzyskanej od dyrekcji muzeum wynika, że w najbliższych latach planowana jest zmiana wystawy głównej, która w większym stopniu uwzględni martyrologię innych narodów, w tym Polaków. W planie wizyty znalazła się Biblioteka Kongresu, pełniąca dziś funkcję Biblioteki Narodowej Stanów Zjednoczonych. W jej zbiorach znajdują się m.in. rękopisy nut Fryderyka Chopina, Ignacego Paderewskiego i innych polskich kompozytorów. W Nowym Jorku planowane jest spotkanie wicepremiera Glińskiego z doradcą sekretarza generalnego ONZ do spraw koordynacji strategicznej Volkerem Türkiem. Minister weźmie też udział w spotkaniu poświęconym zapewnieniu kontynuacji edukacji w sytuacjach konfliktowych i pokonfliktowych, tym omówiona będzie sytuacja Ukrainy. Wicepremier Gliński złoży też kwiaty na grobie Jana Karskiego w Waszyngtonie oraz pod pomnikiem katyńskim w Jersey City. I na zakończenie prognoza pogody na jutro, wtorek 3 maja. Sydney 20 stopni i słonecznie. Melbourne 21 stopni i też słonecznie. Canberra 19 stopni i słońce. Brisbane 25 stopni i częściowe zachmurzenie. Adelaida również częściowe zachmurzenie i 21 stopni. Perth 22 stopnie i słonecznie. Darwin 34 stopnie i słońce. Hobart 21 stopni i pochmurno. A dla porównania w Warszawie 18 stopni i też brak słońca. Według ostatnich notowań walutowych dolar australijski jest wymieniany na 70 centów amerykańskich i 3 złote i 13 groszy. Przegląd najważniejszych wydarzeń przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Surucić.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.